radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dziś rozpoczynamy cykl wykładów zatytułowany Odkrywając tajemnice Kościoła w Starym Testamencie. Dzisiejszy wykład, zatytułowany Kościół w odwiecznym zamyśle Boga, idea ludu Bożego, poprowadzi ksiądz profesor Mirosław Łanoszka. Rozpoczynający się dzisiaj cykl wykładów w ramach radiowo-internetowego studium biblijnego jest zaproszeniem do odkrywania tajemnicy Kościoła w pismach Starego Testamentu. Na początku nasuwa się jednak pytanie o właściwe rozumienie samego określenia Kościoła jako tajemnicy, która przecież dla wielu współczesnych ludzi oznacza rzeczywistość dla nich niedostępną, jakiś obcy im świat leżący gdzieś poza normalnym biegiem życia.
Sobór Watykański II, mówiąc o Kościele jako tajemnicy, sięga do biblijnego rozumienia tajemnicy. Greckie słowo adekwatnie opisujące to, co kryje się za tą tajemnicą, to misterium. Tę tajemnicę objawia sam Bóg. W Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium w pierwszym rozdziale zatytułowanym Misterium Kościoła, czyli właśnie tajemnica Kościoła, ojcowie soborowi nauczają. Przedwieczny Ojciec na skutek najzupełniej wolnego i tajemnego zamysłu swej mądrości i dobroci stworzył świat cały, a ludzi postanowił wynieść do uczestnictwa w życiu Bożym. Nie opuścił też ludzi po ich upadku w Adamie, dając im nieustannie pomoc do zbawienia przez wzgląd na Chrystusa, Odkupiciela, który jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Wszystkich zaś wybranych Ojciec przed wiekami przewidział i przeznaczył, aby się stali podobni do Syna Jego, który miał być pierworodnym między wielu braćmi. A wierzących w Chrystusa postanowił zgromadzić w Kościele Świętym, który już od początku świata, ukazany przez typy, cudownie przygotowany w historii narodu izraelskiego i w Starym Przymierzu, ustanowiony w czasach ostatecznych, objawiony został przez wylanie Ducha, a w końcu wieków osiągnie swe chwalebne dopełnienie. Wtedy zaś, jak to czytamy u świętych ojców, wszyscy sprawiedliwi, poczynając od Adama, od Abla sprawiedliwego, aż po ostatniego wybranego, zostaną zgromadzeni w Kościele powszechnym u Ojca. Tyle Lumen Gentium w drugim punkcie. W świetle przytoczonego tekstu można powiedzieć, że Sobór Watykański II odwołuje się do biblijnego rozumienia misterium, czyli tajemnicy, którą rozumie jako odwieczną wolę Boga objawioną w Jezusie Chrystusie i w Duchu Świętym. W tym kontekście katechizm Kościoła katolickiego podkreśla znaczenie rozważań nad początkiem Kościoła w zamyśle Trójcy Świętej oraz jego stopniową realizację w historii, które są nieodzowne, by zgłębiać tajemnice Kościoła.
Czy można zatem powiedzieć, że pytanie o tajemnicę Kościoła powinno stawać się jednym z najważniejszych, wręcz fundamentalnych pytań współczesnego człowieka?
Pytanie o Kościół wraz z pytaniami o Boga, o początek i cel historii oraz o zbawienie człowieka tworzy rzeczywiście zbiór egzystencjalnych i fundamentalnych pytań człowieka, na które odpowiada Duch Święty, posługując się Kościołem, aby w ten sposób skutecznie uobecnić w historii dzieło zbawcze w Jezusie Chrystusie. Tym samym Kościół wpisuje się w horyzont nadziei dotyczącej całej ludzkości. Ta pierwotna tęsknota ludzkości za sprawiedliwością i pokojem znajduje swoje odbicie zarówno na kartach Starego, jak i Nowego Testamentu. Objawienie odwiecznego planu Boga wobec wspólnoty ludzi, powołanych w Jezusie Chrystusie do uczestnictwa w życiu Bożym, rozpoczyna się w Starym Testamencie. Bóg postanowił wierzących w Jezusa Chrystusa zgromadzić w Kościele, który, jako rodzina Boża, urzeczywistnia się stopniowo w dziejach ludzkości. Sobór Watykański II wskazuje, że Kościół został cudownie przygotowany w historii narodu wybranego i w Starym Przymierzu za pośrednictwem licznych obrazów i figur, które pozwalają odkrywać jego tajemnice.
Czy można zatem wskazać taką podstawową starotestamentalną figurę, która znacząco wpłynęła na kształt pojęcia Kościół?
Podstawową figurą Kościoła w tekstach Starego Testamentu, wobec której pozostałe obrazy starotestamentowe są jej różnymi wariantami, jest idea ludu Bożego. W drugim opisie powołania Mojżesza Bóg, który potwierdza swą wolę wyzwolenia Izraelitów z egipskiej niewoli, deklaruje jednocześnie, że przyjmuje ich jako swój lud. Czytamy w 6 rozdziale Księgi Wyjścia, w 7 wersecie. I wezmę sobie was za mój lud i będę wam Bogiem i przekonacie się, że ja, Pan, Bóg wasz, uwolniłem was spod jarzma egipskiego. Sformułowanie ja jestem Pan, wasz Bóg pojawia się w tym miejscu w Biblii po raz pierwszy i wskazuje, że poznanie tego, kim jest Bóg dla Izraela, dokonuje się poprzez Boże działanie na rzecz swojego ludu. Słowa uczynię was moim ludem. Dosłownie po hebrajsku jest napisane wezmę was dla siebie za lud. Oznaczają adopcję ze strony Boga. Warto w tym miejscu dodać, że hebrajski termin am, zwłaszcza w połączeniu z imieniem jedynego Boga Izraela, oznacza lud Boży, am Adonai, am Jahwe. Wszystkie pozostałe narody, szczególnie te niewierzące w tego Boga, czyli poganie, określano hebrajskim rzeczownikiem w liczbie mnogiej goim. Starotestamentowa nazwa lud lub naród Boży wpływa istotnie na kształtowanie się pojęcia Kościół. Ponieważ naród izraelski jest ludem wybranym przez Boga w Abrahamie, stąd też powołanie tego patriarchy zawiera w sobie ważne treści służące przygotowaniu Kościoła.
W jaki zatem sposób powołanie Abrahama wpływa na kształtowanie się pojęcia Kościół?
Opowiedziana w pierwszych 11 rozdziałach Księgi Rodzaju powszechna historia ludzkości mówi o Bogu, który stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo. Ponieważ wszyscy ludzie są dziećmi jednego Ojca w niebie, tworzą jedną rodzinę. Niestety, pierwszy grzech niszczy jedność człowieka z Bogiem oraz wprowadza konflikt w relacjach międzyludzkich. Opowiadanie o budowie wieży Babel ukazuje najdobitniej rozpad jedności, jaki dotyka zaślepioną pychą ludzkość, pełną podziałów, niezgody i braku wzajemnego zrozumienia. Odpowiedzią Boga na zamęt, jaki w życie człowieka i całej ludzkości wprowadził grzech, jest powołanie Abrahama, z którym na nowo rozpoczyna się historia wybrania i zbawienia. Czytamy w 12 rozdziale Księgi Rodzaju. Pan powiedział do Abrama: zostaw twoją ziemię, twój ród i dom twojego ojca i idź do kraju, który ci wskażę. Uczynię cię bowiem wielkim narodem. Będę ci błogosławił i uczynię cię sławnym. Będziesz błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie będą błogosławić, a tym, którzy tobie źle życzą, będę złorzeczył. Przez ciebie otrzymają błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi. W przytoczonym fragmencie wyraźnie widać, że powołanie Abrahama ma znaczenie uniwersalne i zostało ukierunkowane na wszystkie ludy ziemi. Zaczynająca się w ten sposób historia zbawienia jest skierowana od samego początku poprzez Abrahama i jego potomstwo do całej ludzkości. Fundament błogosławieństwa, w którym otrzymają błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi, stanowi wiara Abrahama, ojca wierzących, Zadaniem narodu wybranego jest więc dawanie jedynego i prawdziwego Boga wszystkim innym narodom. Przywilej wyboru staje się w ten sposób dla Izraela motywem większej odpowiedzialności oraz wymagań moralnych. Wybranie Abrahama pokazuje, że więź człowieka z Bogiem nie jest zdeterminowana przynależnością etniczną, bo jak mówią Dzieje apostolskie, w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie, ale ta więź człowieka z Bogiem jest zdeterminowana postępowaniem moralnym. W wybraniu Abrahama można dostrzec zapowiedź misji Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, który jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, gdyż tylko przez Niego Bóg zbawia. W ten sposób depozytariuszem obietnic Bożych staje się Kościół, do którego należą Żydzi i poganie. Kościół bowiem, jako wspólnota wiary wywodząca się od Chrystusa, stwarza warunki do przyjęcia Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela.
Powołanie Abrahama, któremu Bóg obiecuje, że stanie się ojcem wielkiego narodu, stanowi początek przygotowania ludu Bożego, który, jak już wiemy, jest podstawową, starotestamentalną figurą Kościoła w Starym Testamencie. Czy zatem idea ludu Bożego ma swoje dalsze rozwinięcie w starotestamentowych pismach?
Sobór Watykański II w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele naucza, że w każdym wprawdzie czasie i w każdym narodzie miły jest Bogu, ktokolwiek się Go lęka i postępuje sprawiedliwie. Podobało się jednak Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie pojedynczo, z wykluczeniem wszelkiej wzajemnej między nimi więzi, lecz uczynić z nich lud, który by Go poznawał w prawdzie i zbożnie Mu służył. Przeto wybrał sobie Bóg na lud naród izraelski, z którym zawarł przymierze i który stopniowo pouczał siebie i zamiary woli swojej, objawiając w jego dziejach i uświęcając go dla siebie. Tyle Lumen Gentium numer 9. Katechizm Kościoła katolickiego podkreśla, że wybranie Izraela jako ludu Bożego, mającego być znakiem przyszłego zjednoczenia wszystkich narodów, stanowi bezpośrednie przygotowanie Kościoła w Starym Testamencie. Bóg, objawiając Mojżeszowi swoje imię w 3 rozdziale Księgi Wyjścia, a brzmi ono „Jestem, który jestem”, oznajmia w ten sposób, że jest Bogiem rzeczywiście obecnym w ludzkim życiu i pragnie być z człowiekiem, nawiązać z nim osobowy kontakt. W ten sposób Mojżesz dowiaduje się, że najgłębszą istotą Boga jest Jego nieustanna obecność. Bóg mówi do Mojżesza: „Jestem z tobą”. Stąd też obietnica i zobowiązanie wpisane w Boże imię wybrzmiewa wyraźnie w słowach z 6 rozdziału Księgi Wyjścia: „I wezmę sobie was za mój lud i będę wam Bogiem”. Zgodnie z tym Bożym zobowiązaniem Izrael rozumie siebie jako lud Boży, hebrajskie Am Adonai, który Bóg wybrał sobie na własność, wyodrębniając ze wszystkich narodów. Warto w tym miejscu nadmienić, że Boże odwołanie się do patriarchów Izraela, Abrahama, Izaaka, Jakuba, w czasie objawienia się Boga w płonącym krzewie Mojżeszowi, oznacza, że już wtedy Izraelici byli ludem Bożym.
Czy możemy określić bliżej charakter tego Bożego wyboru Izraela?
Izrael został wybrany nie ze względu na swoją liczebność czy zasługi. Wybór, jaki dokonał Bóg, ma charakter bezinteresowny i opiera się na Bożej miłości oraz wierności wobec swego narodu. Czytamy w 7 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa: „Ty bowiem jesteś ludem poświęconym Panu, Twojemu Bogu. Ciebie wybrał Pan, Twój Bóg, ze wszystkich narodów, jakie są na ziemi, abyś był dla Niego ludem i szczególną własnością. Pan związał się z wami nie dlatego, że jesteście liczniejsi od innych narodów. Wybrał was, chociaż jesteście najmniejszym wśród narodów, ponieważ Pan was kocha i spełnia przysięgę, którą złożył waszym przodkom. Pan wyprowadził was z kraju, gdzie cierpieliście niewolę, spod władzy Faraona, króla Egiptu. Zawarte w przytoczonym fragmencie trzy terminy: święty, kadosz, wybrany, bahar oraz własność, segulla, opisują relacje Izraelitów z Bogiem, wyrażając tym samym istotę teologii wybrania, jaka znamionuje teksty Księgi Powtórzonego Prawa. Izrael, jako naród wybrany, jest wezwany do bycia ludem świętym, hebrajskie Am Kadosz. Ma być ludem świętym dla Boga, który sam jest święty. Bycie świętym zawiera w sobie także ideę całkowitego oddzielenia się od wszystkiego, co wiąże się z pogaństwem i bałwochwalstwem, a więc tym samym przeszkadza, by być obrazem jedynego i prawdziwego Boga w świecie. Czasownik opisujący wybranie Izraela przez Boga na swój lud, hebrajskie bahar, pojawia się w starszych tekstach Starego Testamentu mówiących o Bożym wyborze króla Dawida oraz władców pochodzących z jego dynastii, by sprawowali władzę na Syjonie. W Księdze Powtórzonego Prawa Boży wybór Izraela mieści w sobie dwa aspekty. Po pierwsze, jest to bezinteresowna, niczym niezasłużona miłość Boga wobec wybranego ludu, a po drugie, wierność przysiędze, jaką Bóg złożył patriarchom. Tylko bowiem miłość i wierność Boga wyjaśnia, dlaczego Izraelici stali się dla Niego szczególną własnością, hebrajskie segulla, a więc czymś, co jest osobistą własnością, mającą szczególną wartość dla właściciela. Słowa Boga zaadresowane do Izraela dobitnie pokazują, że Bóg nie zważa na wielkie liczby, a zewnętrzna potęga nie jest znakiem wskazującym na Jego obecność. Miłość Boga do swojego narodu jest fundamentem Jego niezmiennej wierności wybranemu ludowi, pomimo jego licznych niewierności.
Czy wybór Izraela na lud Boży, którego fundamentem jest miłość Boga, niesie z sobą na przyszłość konsekwencje dla wybranego narodu?
Bóg wybrał Izraela i w cudowny sposób wyzwolił z niewoli egipskiej, ponieważ ukochał wybrany przez siebie lud. Najważniejszym miejscem podczas pobytu Izraela na pustyni była Góra Synaj, gdzie miały miejsce wydarzenia, które zainicjowały nowe relacje pomiędzy Bogiem i narodem wybranym. 19 rozdział Księgi Wyjścia, który zapowiada przymierze czyniące z Izraela szczególną własność Boga, mówi o wymaganiach stawianych na przyszłość społeczności wybranego narodu. Podkreśleniu zasadności stawianym wymaganiom służy przypomnienie tego, co Bóg dotychczas uczynił dla swojego ludu. Czytamy w 19 rozdziale Księgi Wyjścia. Izraelici założyli obozowisko naprzeciw góry, Mojżesz zaś wspiął się na górę, aby spotkać się z Bogiem. Pan zawołał do niego ze szczytu góry: tak powiesz potomkom Jakuba, tak oznajmisz Izraelitom: na własne oczy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom. Uniosłem was na skrzydłach orłów i przywiodłem was do siebie. Tyle tekst Księgi Wyjścia. Ponieważ Bóg uczynił dla Izraelitów dotąd bardzo wiele, nieustannie troszcząc się o nich, składa im teraz obietnicę, oczekując od wybranego narodu właściwej odpowiedzi. I kontynuujemy tekst Księgi Wyjścia z 19 rozdziału. Mówi Bóg: jeśli więc teraz naprawdę będziecie mi posłuszni i będziecie przestrzegać przymierza ze mną, staniecie się moją szczególną własnością, bardziej niż inne ludy, gdyż do mnie należy cała ziemia. Ale wy będziecie dla mnie królestwem kapłanów i narodem świętym. To są słowa, które masz powtórzyć Izraelitom. Tak więc Bóg potwierdza wybór Izraela, którego wyzwolił z niewoli, a teraz pragnie go osłaniać i uczyć żyć według swoich przykazań. Bóg oczekuje teraz od tak hojnie obdarowanego, wybranego narodu posłuszeństwa i wierności warunkujących szczególną relację pomiędzy nim i Izraelem. Pozytywna odpowiedź Izraela uczyni z niego lud będący szczególnym narzędziem Bożego działania wobec całej ludzkości. Przymierze synajskie jest konsekwentnym urzeczywistnianiem Bożych planów wynikających z przymierza zawartego z Abrahamem, który okazał Bogu posłuszeństwo. Teraz abrahamowe potomstwo jest wezwane, by usłuchać głosu Boga, ufając Mu. Bóg wybrał Izraela i przeznaczył do szczególnych zadań, a jedno z nich wyraża zwrot Królestwo Kapłanów, hebrajskie Mamlechet Kohanim. Tym Królestwem Kapłanów ma się stać Izrael. Tak jak kapłan we wspólnocie religijnej powinien czynić Boga znanym innym, tak Izrael, będący królestwem kapłanów, jest wezwany, by poprzez wszystkie aspekty swojego życia stawać się obrazem obecności Boga wobec innych ludów.
A w jaki sposób zawarcie przymierza synajskiego wpływa na kształtowanie się relacji między Bogiem i narodem wybranym?
W Starym Testamencie przymierze jest zawsze inicjowane przez Boga. W historii zbawienia Bóg zawierał przymierze z wybranymi ludźmi. Z Noem i jego potomstwem, z Abrahamem, z królem Dawidem. W opisie zawarcia przymierza z Abrahamem pojawia się ryt przecięcia zwierząt, symbolizujący los tego, kto nie dotrzymałby podjętych zobowiązań, a jednocześnie podkreślający stopień zaangażowania obydwu stron. Bóg inicjuje również przymierze synajskie, ale tym razem proponuje jego zawarcie całemu ludowi izraelskiemu. Ceremonia zawarcia przymierza akcentuje rytuał pokropienia krwią. Księga Wyjścia w 24 rozdziale, który opisuje obrzędy przymierza, przekazuje: wówczas Mojżesz zaczerpnął krwi i pokropił lud, mówiąc: oto krew przymierza, które zawiera z wami Pan zgodnie z tymi wszystkimi słowami. Kiedy zgromadzony lud wyraził wolę życia zgodnie z Bożym planem w słowach: spełnijmy wszystko, co Pan powiedział i będziemy posłuszni, został rytualnie pokropiony krwią przymierza. Fundamentem komunii ludu z Bogiem, dokonującej się poprzez skropienie krwią ołtarza oraz ludu, jest przyjęcie prawa przymierza zapisanego w Księdze Przymierza. Izraelici, zobowiązując się do kształtowania swojego życia według prawa Bożego, stają się w pewien sposób krewnymi Boga, ludem będącym Jego szczególną własnością. Końcowy fragment, składający się na opis obrzędu przymierza, przekazany w 24 rozdziale Księgi Wyjścia, mówi o ceremonii posiłku, w którym biorą udział ludzie wskazani przez Boga, reprezentujący 12 pokoleń Izraela. W ostatnich wersetach tego fragmentu czytamy: następnie Mojżesz, Aaron, Nadab, Abihu i 70 spośród starszych Izraela weszli na górę i zobaczyli Boga Izraela, a pod jego nogami jakby kunsztowną mozaikę z szafiru, czystą jak bezchmurne niebo. Bóg uczynił wyjątek względem tych Izraelitów i nie wyciągnął przeciwko nim ręki. Zobaczyli Boga, a potem jedli z nim i pili. Możliwość patrzenia na Boga, o której wspomina natchniony tekst, wskazuje, że jest on blisko ludzi, pragnąc nawiązać z nimi głębszą relację, by dać się im lepiej poznać. Uniwersalne przymierze między Bogiem i całą ludzkością zostało w pełni zrealizowane przez Jezusa Chrystusa, który, przelewając własną krew w paschalnej ofierze, doskonale posłuszny woli Bożej, ustanowił nową i definitywną więź między Bogiem i człowiekiem. Eucharystia, ustanowiona przez Jezusa podczas ostatniej wieczerzy, nawiązującej do aktu zawarcia przymierza przekazanego w 24 rozdziale Księgi Wyjścia, jest ucztą gromadzącą całą ludzkość w jedności z Bogiem. Ludem Nowego Przymierza, przygotowanym przez lud Boży Starego Testamentu, jest Kościół, zbudowany na fundamencie Chrystusa i apostołów.
Dzisiejszy wykład z cyklu Odkrywając tajemnice Kościoła w Starym Testamencie pod tytułem Kościół w odwiecznym zamyśle Boga – idea ludu Bożego poprowadził ksiądz profesor Mirosław Łanoszka. Na zakończenie tradycyjnie pytanie konkursowe. Wymień trzy terminy wyrażające istotę teologii wybrania, jaka została zawarta w Księdze Powtórzonego Prawa.
Radiowo-internetowe studium biblijne. W każdą niedzielę o 14.30, powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.